z biznesu do słuchania.
Tarcza działa, sugeruje Jakub Borowski. No to teraz rozmowa z osobą, która ma trochę odmienny pogląd na te kwestie. Andrzej Radzikowski jest przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. To jeden z największych związków w Polsce, mający dobry przegląd pola, jeśli już mielibyśmy wrócić do militarnej retoryki. Gdzie więc pracy ubywa?
Monitorujemy zwolnienia i monitorujemy cały proces wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę. Tylko proszę pamiętać, że jednak naszym głównym źródłem w tym wypadku informacji są zakładowe organizacje związkowe. Czyli my mamy informacje głównie z tych firm, w których działają związki zawodowe. To są przeważnie większe firmy. I tam z i poprzednich naszych wielu robionych rozeznań i teraz wynika, że sytuacja jest lepsza niż w tych firmach, gdzie związków nie ma. W tej chwili z naszego rozeznania wynika, że dotknęło to zwalnianie z pracy przede wszystkim osób zatrudnionych na umowach zlecenie, osób samozatrudnionych czy osób zatrudnionych poprzez agencję pracy tymczasowej. Natomiast mamy na ten moment już co najmniej kilkadziesiąt sygnałów o tym, że przedsiębiorcy w tych większych zakładach chcą podpisywać porozumienia, czy to w sprawie postoju, czy to w sprawie obniżenia czasu pracy. Oczywiście jedno i drugie niestety wiąże się z ograniczeniem również wynagrodzenia. W tej chwili trudno jeszcze powiedzieć, jaka to będzie skala zjawiska, bo na razie koledzy czasami przesyłają do nas te porozumienia z prośbą o wsparcie w negocjacjach czy analizach prawnych, ale tak jak powiedziałem, jest tego co najmniej już kilkadziesiąt. Natomiast z części zakładów pracy dostawaliśmy informacje, że pracodawca informuje o zamiarze zwolnień grupowych, ale w momencie, kiedy myśmy ujawniali te informacje, upubliczniali, często był kolejny wtedy sygnał z zakładu, że no nie, to był tylko plan, my się tylko tak przymierzamy, zobaczymy, jaki będzie wynik rozmów i porozumień z pracownikami. Ale też zbieramy informacje od naszych struktur wojewódzkich. Jeżeli chodzi o wzrost liczby osób bezrobotnych rejestrujących się w urzędach, no i z wszystkich województw praktycznie mamy sygnał, że wzrasta ilość osób rejestrujących się jako bezrobotni w urzędach pracy. W części są też informacje o pewnych kłopotach, bo są, jak wiemy, utrudnienia w takim osobistym załatwianiu spraw, a nie wszyscy pracownicy sprawnie umieją korzystać z tych wszystkich usług e-obywatel czy generalnie elektronicznych.
Wracam do tego pytania, czy widać gdzieś jakoś branżowo zróżnicowanie, no bo tak jak rozmawialiśmy w podcaście z Jakubem Borowskim, makroekonomistą, który mówił, gdzie te zwolnienia będą, no to branża usługowa głównie tam to jest najbardziej odczuwalne. Czy z pana punktu widzenia też może pan to potwierdzić, jak się rozkłada branżowo ten rozkład, jeżeli chodzi o zwolnienia?
No branża usługowa na pewno, no bo przecież stanęły wszystkie hotele, restauracje i stanęły wszystkie sanatoria. Tutaj z naszych związków zawodowych właśnie działających w sanatoriach mamy też dość takie alarmujące sygnały, że są firmy w bardzo trudnej sytuacji, ale z takich dużych branż to myślę, że najwięcej sygnałów płynie z branży motoryzacyjnej, że ze względu na kłopoty kooperacyjne z tą epidemią związane w Chinach, ale też i z duży spadek sprzedaży samochodów. Praktycznie w większości firm motoryzacyjnych już są albo są przygotowywane przestoje, przy czym te pierwsze były takie bez straty wynagrodzeń dla pracowników, bo one były w oparciu o częściowo o urlopy, częściowo jakieś płatne, częściowo bezpłatne. Natomiast i dlatego tego może było mniej tak zewnętrznie widać, ale w zasadzie w większości firm motoryzacyjnych, samochodowych są przestoje.
No i jaka będzie w tej chwili postawa związków, postawa wasza, tak, waszych organizacji w różnych firmach wobec tych właśnie planowanych ograniczeń czy zwolnień? No bo sytuacja jest, no można powiedzieć, bezprecedensowa. Pracodawcy, na pewno nie można ich winić za to, że do jakiejś tam sytuacji doszło, bo to jednak tutaj jest przyczyna zupełnie zewnętrzna. Na ile w takiej sytuacji organizacje związkowe mogą rzeczywiście ochronić miejsca pracy? No bo czasami na szali jest być albo nie być całej firmy, a nie tylko jakichś tam poszczególnych pracowników, których może trzeba będzie zwolnić.
Jako centrala działamy dwutorowo. Po pierwsze, jesteśmy cały czas niezadowoleni ze wsparcia ze strony, mówi się rządu, ale no, budżetu publicznego, albowiem pracownicy latami wpłacali na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ja przypomnę, że to jest kilkanaście miliardów rocznie. Ten fundusz był wydawany niestety w ostatnim okresie na cele niezwiązane z jego statutowym przeznaczeniem czy ustawowym. I w tej chwili, jak przyszedł kryzys, to słyszymy, że nie stać nas więcej, czy środków publicznych nie starczy na większe dopłaty z budżetu, ze środków publicznych tak naprawdę, do wynagrodzeń pracowniczych w momencie właśnie postojów.
Czy uważa pan, że te wypłaty, które teraz są z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, są niewystarczające? No bo jednak te pieniądze zostały uruchomione i dopłaty do wynagrodzeń są.
Gwarancja 40% średniego wynagrodzenia na pewno nas nie satysfakcjonuje. W innych państwach europejskich jest to co najmniej 70-80% i nie mamy tu oczywiście żalu do przedsiębiorców, tylko po to są te środki, żeby z tych środków to wypłacać. Ponadto, jak jest taki kryzys, to a budżet jest przyjęty bez deficytu, to może jednak warto rozważyć wprowadzenie deficytu budżetowego. Dzisiaj myśmy policzyli, że jeżeli o pomoc państwa dla przedsiębiorstw czy ratowania miejsc pracy i pracowników, to wygląda tak, że jeżeli pracownik ma średnią pensję na wysokości średniej płacy, to on dopłaci do ratowania 2300, Fundusz Pracy 1300, który też przypomnijmy pochodzi z ich składek, i 1300 pracodawca. To ja się pytam, kto ratuje miejsca pracy w Polsce? Pracownicy. Niestety po raz kolejny główny ciężar tego kryzysu rząd zrzucił na pracowników. A drugi element oczywiście to jest działanie w zakładach pracy. I dlatego nam bardzo zależało i tu rzeczywiście udało się nam, bo w pierwszym projekcie przepisów antykryzysowych tego nie było, aby te wszystkie obniżenia z czasu pracy ewentualnie postojowe i warunki były uzgodniane z zakładowymi organizacjami związkowymi, bo tak naprawdę tylko na poziomie zakładu można ocenić, jaka jest kondycja tego konkretnego zakładu i jego sytuacja. Bo są branże, które bardzo mocno straciły, są branże, które wręcz zwiększyły zyski w tym okresie. Więc nie da się tego ze szczebla krajowego zrobić. Rząd w pierwszej swojej propozycji nie przewidywał uzgodnień ze związkami, no ale tu udało się wspólnie poprzez poprawki wprowadzić to uzupełnienie, że musi to być robione z zakładowymi organizacjami, a ja myślę, że odpowiedzialność tych osób jest bardzo wysoka, bo to praktyka też pokazuje, że związki bardzo odpowiedzialnie podchodzą do funkcjonowania swojego zakładu pracy.
No tak, tych takich porozumień między firmami a związkowcami w ostatnim tygodniu rzeczywiście sporo było. Widać, że w trudnych czasach mogą się pracodawcy ze swoimi pracownikami dobrze dogadać. Ja jeszcze mam takie pytanie o ocenę tego ostatniego ruchu rządu, o którym tutaj nie wspomnieliśmy, mianowicie o tarczy finansowej, która ma możliwość wypłaty firmie solidnej subwencji w zamian za to, że właśnie miejsca pracy będą zachowywane. To jest pana zdaniem dobre podejście, czy należałoby to jeszcze jakoś zmodyfikować?
Wsparcie jest niezbędne firmom, bo dzisiaj nie przetrwają bez tej pomocy. Nie podzielałbym poglądu, że jest solidne, bo ja nie mogę się tych 220 miliardów nigdzie doliczyć. Jeżeli ja słyszę, że już dzisiaj złożono wniosków na 1,5 miliarda złotych, to ja chciałem jeszcze raz przypomnieć, że rocznie wpłata na sam Fundusz Pracy to jest 11 miliardów złotych. To gdzie są te pieniądze? Gdzie jest ta pomoc?
Ale z drugiej strony, panie przewodniczący, no w problemach jest jakaś tam część gospodarki i to ta część wymaga najpilniejszej pomocy. Zresztą jesteśmy dopiero na początku pewnie drogi, jeżeli chodzi o wnioskowanie i wypłatę tej pomocy. Z kolei ze strony rządzących raczej płyną, czy ze strony architektów tych programów, płyną raczej takie sygnały, że jeżeli będzie trzeba powiększyć program, to raczej one będą powiększane, w zależności od zapotrzebowania.
Zwolnienie przez 3 miesiące małej firmy z ZUS-u to jest obniżenie kosztów o 9%. Przepraszam, w małych firmach to będzie na pierwszy rzut oka 18% w pierwszym rzucie. Ale pamiętajmy, że na koniec roku oni sobie tego nie odliczą od zysków, czyli tutaj się mówi, że ta realna pomoc będzie na poziomie kilku procent. W firmach, które to teraz ma wejść, tych do 50 pracowników, połowa ZUS-u to jest na poziomie 10% kosztów wynagrodzenia. Jaka to jest ogromna pomoc?
Tylko wie pan, no to pan mówi o połowie ZUS-u. Ja mówię o tych pożyczkach, czy wręcz subwencjach, tak, bo część będzie bezzwrotna w ramach obietnicy utrzymania zatrudnienia. zwolnienia.
Jakoś na razie słyszę o odwrotnych sygnałach, że coraz trudniej dostać pożyczkę. Z jednego z zakładów na Pomorzu właśnie dostałem 2 dni temu wiadomość, że bank odmówił kredytowania firmie, ponieważ właśnie jest w kryzysie i nie produkuje. Więc ja raczej słyszę i zbieram odwrotne sygnały, że zamiast coraz łatwiej dostać kredyt, to będzie go coraz trudniej dostać.
A jakich elementów w takim razie pan by dodał do tego instrumentarium wsparcia? Czego brakuje w tej ofercie rządowej?
Po pierwsze, brakuje rzetelnej ochrony wynagrodzeń pracowników. My mówimy, że to obniżenie nie powinno być niższe niż 75% średniej. To i tak jest duże obniżenie w wielu przypadkach. Ale proszę bardzo, niech będzie 75% średniej, a nie 40% średniej. Czy czasami połowa wręcz minimalnego wynagrodzenia. Pamiętajmy, że 1200 zł dzisiaj w Polsce to jest minimum socjalne na osobę. Także nie ma w naszej ocenie żadnych wystarczających mechanizmów ochrony wynagrodzeń pracowników. I po to jeszcze raz mówię, te pieniądze latami pracownicy wpłacają na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń, żeby w takich sytuacjach jak ta uzyskać. Proszę pamiętać, zasiłek dla bezrobotnych 800 zł, przy 1000, jeszcze raz przypomnę, 200 zł minimum socjalnego. To jest po prostu skandal.
Czyli rozumiem, że zwiększenie wynagrodzeń dla pracowników byłoby tym, czego tutaj brakuje.
Wsparcie. Oczekujemy większego zaangażowania pieniędzy budżetowych, ale w dużej mierze, jak podkreślam, cały czas pracowniczych, do wsparcia utrzymania poziomu wynagrodzeń. Pamiętajmy, że jak się kryzys skończy, to jak pracownicy i ich rodziny nie będą miały pieniędzy, to nie będzie rozruchu gospodarki, na którą tak wszyscy liczą. Bo jak nie będzie popytu, to nie będzie wzrostu gospodarczego dalszego czy odbudowy strat. A wręcz przeciwnie, wiele rodzin stanie się klientami pomocy społecznej, czyli do kolejnych budżetowych wydatków. Więc jeśli dopuścimy do spadku radykalnego dochodów rodzin pracowniczych, to my wpędzimy się w jeszcze gorszy kryzys.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Radzikowski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, był gościem Pulsu Biznesu. Do słuchania.
Dziękuję bardzo.